Profesor Marek Wójtowicz. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 12 października 2010 roku na temat Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Moi kochani, nieraz nie jest łatwo znaleźć człowieka pokoju wśród profesorów, ale Pan Bóg wskazał, a profesor się zgodził. Witamy serdecznie pana Marka Wójtowicza, specjalistę w takiej dziedzinie wiedzy, jaką jest filozofia, ale myślimy, że powie ludzkim językiem. Prosimy, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja już w różnych miejscach prowadziłem wykłady, ale jeśli chodzi o wykłady w kościele, to zupełnie nie mam doświadczenia. Pierwszy raz to będzie. No to mnie ksiądz Tadeusz przedstawił jako filozofa. Ja myślę, że ten wykład nie będzie z filozofią miał nic wspólnego, chociaż może tak myśląc o tym, co powiedzieć, to przyjąłem taki filozoficzny schemat, to znaczy w którym postanowiłem zadać dużo pytań. Filozofowie mają to w zwyczaju, że może nawet mniej udzielają odpowiedzi, bo nie znają tych odpowiedzi, ale pytają, są ciekawscy. I mi też w związku z tym tematem, a więc z tym błogosławieństwem, jak jeszcze raz przytoczę, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. No więc ja się tak jakoś zastanowiłem nad tym fragmentem z Pisma Świętego. Fragmentem jakoś dobrze znanym, no bo wielokrotnie jakoś słyszanym, czytanym przy różnych okazjach. Natomiast jak tak w izolacji ten właśnie wers jak gdyby wziąłem na tapetę, zacząłem o nim myśleć, to zauważyłem różne tutaj ciekawe spostrzeżenia i chciałbym się nimi może podzielić. Więc pierwsze takie spostrzeżenie, że to błogosławieństwo się różni od innych tym, że jest, przynajmniej takim się wydaje, dynamiczne. Jak mamy błogosławieństwa błogosławieni ubodzy duchem, czy błogosławieni cisi, to tu jest jakaś taka stała cecha. No, po prostu ktoś jest cichy, albo ktoś jest czystego serca, albo ktoś jest ubogi duchem. A tutaj jest, błogosławieni są ci, którzy coś robią, którzy wprowadzają pokój. Nie jest powiedziane, że to są ludzie spokojni, czy ludzie wypełnieni pokojem, tylko tacy, którzy coś robią. I takie pierwsze pytanie, jakie mi się pojawiło, to takie, co to w ogóle znaczy wprowadzać pokój? I takie pierwsze skojarzenia to są, przynajmniej we mnie się pojawiły skojarzenia polityczne. No pokój to w takim wymiarze wojny i pokoju, więc zaraz mi się przypomniał taki obraz jeszcze z dzieciństwa, że oto jest ruski generał i amerykański generał i stoją przed pulpitem, jest guziczek i teraz mogą nacisnąć ten guziczek, no i rozpocznie się trzecia wojna światowa. No i to rzeczywiście do nich trzeba by odnieść te słowa, to oni o tym pokoju decydują. Myślę też, że może politycy, może ci, którzy są odpowiedzialni za jakieś pakty, za jakieś rokowania, no to oni chyba realnie wprowadzają pokój. Rzeczywiście, no ich jakieś decyzje skutkują pokojem albo wojną. Natomiast jak to się odnosi do mojego życia? No ale zaraz sobie pomyślałem, że Pan Jezus nie mówił na zgromadzeniu w Nowym Jorku, na zgromadzeniu ONZ-u na przykład, tylko mówił to do ubogich ludzi. A więc na pewno są to słowa, które dotyczą każdego z nas, dotyczą mnie. Więc musi tu chodzić chyba o jakiś inny pokój. No i teraz następne pytanie, jakie mi się pojawiło, dlaczego ja mam wprowadzać pokój? Jakie to jest zadanie dla mnie? Dlaczego mam to błogosławieństwo ma mnie jakoś dotyczyć? No i odpowiedź taka mi się narzuciła, że skoro trzeba wprowadzać pokój, to znaczy, że tego pokoju nie ma. Znaczy, że jest go brak. No, po cóż byłoby wprowadzać coś, co już jest? No więc to daje nam jakąś taką diagnozę rzeczywistości. Nie ma pokoju. Nie ma pokoju w nas, we mnie, pewnie też wokół mnie. Jest pole do wprowadzania pokoju. Jest co robić. No i w takim razie, skoro nie ma pokoju, to co jest? No i zaprzeczeniem pokoju jest niepokój. Więc jest obawa, jest lęk. I to myślę, jakoś to skojarzenie chyba wprowadza w moim zdaniem to, co jakoś jest najważniejsze dla mnie przynajmniej w tym błogosławieństwie. Tu chodzi o pewne zmagania z lękiem, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, to ci, którzy znajdują jakieś rozwiązanie na lęk, na niepokój, którzy jakoś ten niepokój likwidują, czy przynajmniej zastępują go czymś innym, czymś przeciwnym, właśnie pokojem. No i teraz, co to znaczy, że ten lęk nas dotyczy? No myślę, że tu może nie trzeba dużo szukać. Jak tak patrzę na swoje życie, może też na życie jakoś innych osób wokół mnie, no to rzeczywiście tego niepokoju jest dużo. Może on się tak nie objawia wprost, no bo gdy objawia się wprost, to mamy do czynienia z jakimiś zaburzeniami takimi psychicznymi. Wiemy, że właśnie w wielu zaburzeniach psychicznych, wiele osób, które no, są wręcz chore psychicznie, czy zmagają się z psychozami, nerwicami, depresjami, to w takiej ich rzeczywistości, w tym ich cierpieniu, zwykle lęk odgrywa rolę kluczową. To jest często główny objaw, to jest ich główny problem. To właśnie lęk jest tym, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. No ale można powiedzieć, no, ilu z nas dotyczy choroba psychiczna? No stosunkowo jednak niewielu. Natomiast pewnie lęk musi być jakoś tak ukryty, czy jakoś zawarty w naszej codzienności. I myślę, że jest. W czym jest zawarty? Na przykład w pośpiechu, w jakim żyjemy, w tempie naszego życia. W tym, że jakoś żyjemy w takim przyspieszonym tempie. W naszym stresie, w naszym napięciu. W tym, że tak mało jest we mnie, ale też myślę w innych osobach, jakiegoś rozluźnienia, jakiejś takiej swobody, relaksu, że ciągle jest to jakieś zamartwianie się, jakieś niezałatwione sprawy. No i myślę też, że jakoś z lęku, czy na lęk wskazuje to, że generalnie się chyba nie czujemy tacy szczęśliwi. Nie jesteśmy szczęśliwi. No i dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi? No może właśnie dlatego, że jest to coś, co nas blokuje. Myślę, że nierzadko jest to właśnie lęk. No i teraz kolejne pytanie, jakie się narzuca, to czego się tak naprawdę boimy? Skoro ten lęk jest w nas, jakoś jest elementem naszej rzeczywistości, to czego tak naprawdę się boimy? No i tutaj pytanie jest trochę może nie za dobrze postawione, bo psychologia właśnie definiuje lęk w ten sposób, że człowiek, który się lęka, nie wie, czego się lęka. To jest takie często rozróżnia się na lęk i strach. Strach to jest wtedy, gdy wiemy, czego się boimy. Na przykład jedziemy kolejką na Kasprowy i zaczęło trzęść i coś zaczęło się dziać z tym wagonikiem i jest się czego bać. Natomiast lęk byłby wtedy, jak nie jedziemy w żadnej kolejce, tylko siedzimy sobie w domu i nagle zaczynamy się czegoś bać. I nagle boimy się wyjść do pracy, boimy się wyjść na ulicę, boimy się zadzwonić do kogoś. I gdyby ktoś nas spytał, czego się boisz w takiej sytuacji, to odpowiedzi nie ma. Albo nawet jak próbujemy udzielać odpowiedzi, to jest to często odpowiedź śmieszna. Te powody są niewystarczające. One, jak mówimy, że nie, boimy się wyjść na dwór na przykład, bo może nas spotkać jakieś nieszczęście, to druga osoba trzeźwo myśląca powie nam, no ale dlaczego macie spotkać nieszczęście? Co ci na to wskazuje? Twój lęk jest nieuzasadniony. Więc pewnie trzeba szukać jakoś głębiej tych przyczyn lęku i znowu tutaj sięgnę do psychologii. No, mamy całą masę specjalistów, którzy twierdzą, że to wynika z naszej jakiejś psychiki, z naszych konfliktów wewnętrznych, z naszej nieświadomości, z naszych zranień. I myślę, że to też jest na pewno odpowiedź jakaś wartościowa, ale nie jest to pełna odpowiedź. Myślę, że lęk jest może jeszcze głębiej. Lęk jakoś zawarty jest w naszym człowieczeństwie, no w tym, kim jesteśmy, że boimy się gorszych rzeczy niż te jakieś komplikacje psychiczne czy psychologiczne. Czego się boimy? Myślę, że boimy się zmarnowania życia, boimy się pustki, boimy się tego, że okaże się, że nasze życie nie ma sensu, boimy się tego, że nie zrealizujemy jakiegoś celu, powołania, które mamy, które otrzymaliśmy. No, ostatecznie często przyjmuje to postać takiego lęku przed śmiercią. Po prostu boimy się umrzeć. Dlaczego boimy się umrzeć? Bo jakoś widzimy, że to będzie ostateczne pogrzebanie wszelkich naszych nadziei. Nadziei na szczęście, nadziei na jakieś docenienie, nadziei na komfort, że nagle wszystko przepadnie i to no nawet można powiedzieć, że lęk przed śmiercią nie powinien nas dotyczyć jako chrześcijan. No tak powinno być, jeżeli serio jesteśmy chrześcijanami, to tak powinno być, ale myślę, uczciwie przyznajmy, no tak nie jest. Święty Paweł mówi w jednym z listów, nie wiem w którym, że właśnie Pan Jezus ten lęk potrafi zlikwidować. Najgorszy lęk, który nas pęta, który powoduje, że jesteśmy niewolnikami naszego życia, że się kurczowo go trzymamy, bo boimy się umrzeć. Święty Paweł wyraźnie mówi, chrześcijaństwo polega między innymi na tym, że ten lęk ustępuje, że on już go nie ma. No ale czy to się rzeczywiście do nas odnosi? No, mówiąc o sobie, to powiem, że nie do końca, że też się boję się różnych rzeczy. No i teraz może kolejne pytanie, wracające do błogosławieństwa, co wobec tego mamy robić? Co mamy robić, żeby ten lęk oddalać, żeby wprowadzać pokój, żeby być tymi błogosławionymi, którzy wprowadzają pokój? I tutaj świat nam daje różne odpowiedzi. Znowu sięgnę na przykład do psychoterapii. Mamy różne techniki, które obiecują, różne metody, które mówią, gdy się zaangażujesz, gdy wejdziesz w to, to będziesz szczęśliwy, to pozbędziesz się wszelkiego lęku, to wreszcie będziesz sobą. No i znowu tutaj jakoś nie obniżając wartości psychoterapii, która oczywiście wiele dobrego potrafi zrobić, to jednak wydaje się, że z tego najgłębszego ludzkiego lęku jest wobec niego bezbronna, nie uleczy, nie nada sensu życia. Mamy inne pokusy, mamy różnych specjalistów, którzy każą nam pozytywnie myśleć, którzy każą nam być asertywnym na przykład i w ten sposób lęku się pozbyć, albo w takie new age'owskie różne systemy, a więc związane z filozofią wschodu, które mówią, że za pomocą jakiejś medytacji, za pomocą jakichś ćwiczeń duchowych, fizycznych, różnego typu, oddechowych, możemy osiągnąć taki stan zobojętnienia, stan oddalenia lęku. No ale z punktu widzenia chrześcijaństwa to są wszystko jakieś półsposoby. To nie zadziała, to działa tylko częściowo. To takie ludzkie sposoby, które może jakoś zaciemniają sytuację, ale jej nie rozwiązują. No więc jak jednak możemy, powtórzę pytanie, oddalać lęk, jak możemy wprowadzać pokój? Jakaś taka odpowiedź, która mi jest bliska i którą jakoś też, nie wiem, może też wynika z jakichś moich doświadczeń, to jest to, że jak cokolwiek chcemy zmienić w swoim życiu, to najpierw musimy uznać stan obecny, zaakceptować to, co jest. I to jest zresztą bardzo trudne. A więc w tym wypadku będzie to jakieś przyznanie, że jest w nas lęk, że mamy wiele nierozwiązanych spraw, że nie jesteśmy stabilnym, zrównoważonym człowiekiem, że mamy problemy, że nie jesteśmy tak, jak to ładnie słyszymy czasem na kazaniach, jaki to powinien być chrześcijanin, jak czytamy w Piśmie Świętym, że powinien być radosny, szczęśliwy, bezproblemowy, oddaje życie Panu Jezusowi i w ogóle nie ma problemów. To trzeba najpierw uznać, że tak po prostu nie jest. No myśmy chcielibyśmy, żeby tak było. Ale jak będziemy udawać, że tak jest, to żaden problem się nie rozwiąże. Powtórzę, pierwszym krokiem wydaje mi się jest w takim zmaganiu się z lękiem, a więc też pierwszym krokiem wprowadzania pokoju to jest uznanie, że tego pokoju nie ma i że właściwie wiele moich wysiłków, które podejmowałem w moim życiu na różne sposoby, to żeby tego lęku się jakoś pozbyć, żeby takimi ludzkimi metodami ten pokój uzyskać, tą jakąś pewność siebie, to takie osadzenie w rzeczywistości, że wszystkie te sposoby nie są wystarczające, nie są skuteczne. To trudne, bo to wymaga jakiegoś takiego odsłonienia się przed samym sobą, odsłonienia swojej jakiejś niewystarczalności, swojej grzeszności, swojej małości. Trzeba jakoś się zedrzeć różne maski, które nakładamy, maski sukcesu, takiego sukcesu chrześcijańskiego. Myślę, że ta maska jest dużą pokusą w dzisiejszych czasach. że właśnie jakiś taki pseudo-triumfujący Kościół tutaj w ziemskim znaczeniu jest jakąś według mnie pomyłką. No, Kościół jest wspólnotą ludzi słabych, ludzi właśnie zalęknionych, ale to może tak brzmi trochę beznadziejnie to, co mówiłem, ale właśnie chcę zaraz coś powiedzieć, co będzie zupełnie inne. Mianowicie, że dopiero gdy uznamy taką prawdę o nas, to jest szansa na prawdziwy ratunek. Już nie rękami ludzkimi, już nie własnymi siłami, tylko no, prawdziwe wsparcie. I czy jest tak, jak mówię? Nie wiem, ale wydaje mi się, że na przykład czytając Ewangelię i przyglądając się ludziom, którzy chodzili z Panem Jezusem, to jakoś zawsze mnie to uderzało, jak oni wielokrotnie się bali. Będąc tak blisko Pana Jezusa, słuchając Go na co dzień przez wiele miesięcy, widzimy, że przychodzi jakieś trudniejsze doświadczenie typu sztorm na jeziorze. Oni natychmiast się boją. Typu aresztowanie, przychodzą żołnierze, by pojmać Pana Jezusa i wszyscy uciekają. Zaparcie się trzykrotne Piotra. No można by wymieniać wiele tych sytuacji, nawet po zmartwychwstaniu. No przecież Pan Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów, którzy są zamknięci. I widać zresztą, słychać, co Pan Jezus im mówi na początek. Mówi im: pokój wam. Widocznie Pan Jezus wiedział dokładnie, że tego im najbardziej brakuje, że są zalęknieni, że nie mają w sobie pokoju, mimo że przez 3 lata byli intensywnie formowani. Dostali solidną formację religijną, no trudno o lepszą, bezpośrednio od Pana Jezusa. Bezpośrednio wszystko widzieli, słuchali. Więc no, to się wydaje dziwne. Jak dalej mogli się lękać? Czemu nie byli mężnymi chrześcijanami? No, prawda jest taka, że nie byli. Wiemy, że dalej do zesłania Ducha Świętego również tej wiary im brakowało, tej odwagi, tego męstwa im brakowało. A nawet po zesłaniu Ducha Świętego. Chyba niedawno był czytany ten fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie święty Paweł upomina świętego Piotra, który udawał przed Żydami, że niby nie ma nic wspólnego z poganami, którzy się ochrzcili. No więc sytuacja zadziwiająca. Wyobraźmy sobie, papież pierwszy udaje, oszukuje. No, brzydko to brzmi może, ale tak dokładnie było i święty Paweł się nie wahał mu tego wypomnieć. A więc chyba to tak jest, nasze życie chrześcijanina, nawet tego, który jest bardzo blisko Pana Jezusa, jest jakoś zawsze z lękiem związane. I dlatego też może wracam do kształtu tego błogosławieństwa. To nie jest tak, że możemy raz sobie wprowadzić pokój i już być człowiekiem pokoju. Mamy stale wprowadzać pokój, to znaczy, no niestety, to nie jest komfortowe, ale być ciągle w jakimś takim rozdwojeniu, być ciągle pod wpływem lęku, ciągle się lękać, ale też ciągle ten lęk przezwyciężać. No i właśnie, jak możemy przezwyciężać ten lęk? No i tutaj jest, po jakimś czasie powinniśmy do tego dojść jako chrześcijanie. Znowu to nam mówi wyraźnie Ewangelia, że Pan Jezus jest pokojem, Bóg jest pokojem. Nie ma pokoju innego, nie ma ludzkiego pokoju. Nie ma pokoju wynikającego z technik psychologicznych, albo z pozytywnego myślenia, albo z jakiegoś dobrego poukładania sobie życia, z realizacji wszystkich planów, z dobrego zdrowia i tak dalej. To jest zawodne. Bóg jest pokojem. No i co do nas należy? No właśnie tak naprawdę coś bardzo prostego. To, żeby uznać, że pokoju nam brakuje i żeby o ten pokój prosić, żeby się na niego otworzyć. Myślę, tutaj jest istotą tego błogosławieństwa, że ci, którzy obdarzają pokojem, to są ci, którzy zaczerpnęli pokój od Pana Jezusa. Czyli którzy najpierw uznali, że właśnie tego pokoju nie ma. Bo to jest pierwszy krok. Pokoju we mnie nie ma. Drugi krok: proszę o ten pokój, błagam i żebrzę Pana Boga. I jak go dostaję, to wtedy się staje cud. Wtedy jest we mnie pokój i wtedy też obdarzam pokojem. Myślę, że pokój jest zaraźliwy. To znaczy, właśnie kolejność jest chyba taka, że najpierw, jeżeli ja uzyskam ten stan błogosławionego, tego, który jest w którym nie ma niepokoju, nie ma lęku, to promieniuje jakoś na otoczenie. Znowu jakoś, że tak jest, to mnie przekonują jakieś historie z życia wielkich świętych, gdzie no, ich nadzwyczajność często polegała właśnie na tym, że oni się nie bali. Niedawno miałem okazję czytać książkę o świętym Franciszku, o tym, jak poszedł on do sułtana saraceńskiego, mahometańskiego, który wtedy panował nad Jerozolimą i toczyły się walki krzyżowe. I Franciszek nie bał się po prostu do niego pójść, przeszedł przez wszystkie straże i mało tego, jak wyglądała jego rozmowa z sułtanem, on nawracał sułtana na chrześcijaństwo. Gdy inni, nawet kardynałowie się dowiedzieli, co Franciszek robił u sułtana, to się za głowę złapali, bo zadziwiali się, że on tu jeszcze wrócił. Ale no właśnie, dla niego to nie było problemem. On był człowiekiem pokoju i też widać, jak ten pokój potrafił rozsiewać wokół siebie, jak nim obdarzać. No i może jeszcze tak na koniec to jakoś tak duże wrażenie na mnie zrobiło, gdy kiedyś wziąłem Biblię po angielsku napisaną i właśnie trafiłem na fragment o błogosławieństwach i tam zobaczyłem, że jakkolwiek jest słowo błogosławione w języku angielskim, to wcale nie zostało ono użyte, tylko użyte zostało słowo nam bardzo dobrze znane, nawet jak ktoś angielskiego nie zna, to słowo akurat zna. Mianowicie jest tam wielokrotnie przy każdym błogosławieństwie użyte słowo happy, czyli szczęśliwi ci, którzy są cisi, którzy wprowadzają pokój, którzy są miłosierni. Może właśnie to słowo nawet by tu jest jakoś żywsze dla nas. Słowo błogosławienie jest takie, ja sam dobrze nie wiem, co to znaczy. Natomiast słowo szczęśliwy do mnie przemawia bardzo dobrze. I też myślę sobie, że gdy szukamy szczęścia, myślę, każdy z nas szuka szczęścia, to właśnie błogosławieństwa są taką podpowiedzią do tego, jak być szczęśliwy. I akurat to błogosławieństwo no może jest takim warunkiem szczęścia. Chcesz być szczęśliwy, to musisz mieć w sobie pokój. Tylko właśnie problem jest taki, że ten pokój nie jest nasz, tylko musimy go otrzymać. Trochę wcześniej skończyłem, ale dziękuję bardzo.
Panie Marku, Bóg zapłać. Wiemy, że te korzenie Twojego pokoju sięgają samego Boga, a soki czerpałeś z wielu dobrych źródeł kapłańskich, chrześcijańskich, rodzinnych. Bóg zapłać za to świadectwo. Podsumuję jednym zdaniem, natchnionym słowem. Choćbym szedł doliną ciemną, zła się nie ulęknę, bo Ty, Boże, jesteś ze mną.